Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. ...25 czerwca na sobotni magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Mówić będziemy o papieskiej audiencji dla biskupów Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona oraz sesji plenarnej Papieskiej Akademii Świętego Tomasza. Poświęcona jest ona tematyce sakrum. Odwiedzimy także niecodzienny dom prowadzony przez siostry Szarytki, w którym można nauczyć się odpowiedzialności, samodzielnego gospodarowania oraz wcale niełatwej sztuki podejmowania codziennych decyzji.
O misji kościoła w Papui Nowej Gwinei na Wyspach Salomona papież mówił do tamtejszego episkopatu. Spotkał się z grupą 27 biskupów kończących wizytę ad limina apostolorum. Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencji prywatnej.
W kościele obu tych wyspiarskich krajów oceanie widoczne są znaki nadziei. Młodzież z zapałem uczestniczy w misji kościoła, liczne są miejscowe powołania. Księża, przypomniał papież, są najbliższymi współpracownikami biskupów, którzy mają wspierać ich kapłańską tożsamość i zachęcać do osobistej świętości. Kapłańskiej tożsamości, powiedział Ojciec Święty, nie można nigdy równać z jakimkolwiek tytułem świeckim czy funkcją społeczno-polityczną. Na podobieństwo Chrystusa, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, kapłan żyje w prostocie, czystości i pokornej służbie, swoim przykładem inspirując innych. W samym sercu kapłaństwa leży msza święta, pobożnie każdego dnia celebrowana. W obecnym roku Eucharystii apelują do księży, bądźcie wierni temu zobowiązaniu, które stanowi centrum i misję życia każdego z was.
Benedykt XVI zalecił też biskupom troskę o formację księży, która ma ich przygotować do prowadzenia ewangelizacji. Również coraz więcej wiernych świeckich w oceanie bierze udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Świeccy katechiści gorliwie głoszą Ewangelię. Papież zachęcił episkopat Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona do opracowania odpowiednich programów katechezy dorosłych.
Pokój w prawdzie, tak brzmi hasło przyszłorocznego Światowego Dnia Pokoju. Obchodzony jest on w pierwszy dzień nowego roku.
Prawdziwy pokój jest niezbędnym warunkiem budowania świata bardziej humanitarnego. Posiada on swą wewnętrzną prawdę, która ma odniesienie do pragnień zapisanych przez Stwórcę w sercu każdego człowieka. Czytamy w komentarzu do przedstawionego dziś w Watykanie tematu. Natura ludzka domaga się przestrzegania praw człowieka i zasad sprawiedliwości. Kiedy ludzkie działanie nie szanuje ładu rzeczywistości, gdy narzuca człowiekowi ograniczenia i uniemożliwia rozwój, gdy zmusza narody do nieznośnych wyrzeczeń, wówczas nie ma pokoju. Pokój to sytuacja, w której człowiek może w pełni się rozwijać. Istniejące w nim pragnienie prawdy wyraża się w dążeniu do prawdziwego pokoju lub prawdy pokoju. Prawdziwy pokój jest łagodny, jednoczy, pozwala wyjść z własnej izolacji. Prawda oświeca, pozwala dostrzec drogę budowania relacji międzyludzkich i naprawić błędy. Pozwala pojednać się z sobą i innymi ludźmi, być transparentnym w pertraktacjach i wiernym danemu słowu, napisano w komentarzu do tematu przyszłorocznego Światowego Dnia Pokoju.
Fenomenologia, filozofia, teologia, mistyka i kultura sakrum to temat sesji plenarnej Papieskiej Akademii Świętego Tomasza z Akwinu. W jej pracach uczestniczy siostra Zofia Zdybicka, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Problem w ogóle sakrum, czyli problem religii, rozumienia sakrum, to jest bardzo trudny i ważny problem, który powstał właściwie tak od Kanta i w filozofiach subiektywistycznych, świadomościowych. Rozwinęła się filozofia religii i fenomenologia religii, która uznała, że przedmiotem religii jest sakrum. Coś tajemniczego, coś, co człowiek wewnątrz przeżywa, związane ze świadomością ludzką, z ludzkim przeżyciem moralnym, na przykład u Kanta. No i to bardzo się rozwinęło i jest teraz problem, prawda? Czy powiedzmy właśnie z punktu widzenia filozofii bytu, filozofii zainspirowanej przez świętego Tomasza, można mówić na temat sakrum. Jest w ogóle taki wielki problem, Bóg czy sakrum? Bo w chrześcijaństwie my wierzymy w żywego, osobowego Boga, którego według filozofii realistycznej można w jakiś sposób poznać, że jest. Natomiast sakrum jest związane z filozofiami świadomościowymi i właściwie to wszystko rozgrywa się wewnątrz człowieka, w tak zwanym doświadczeniu ludzkim. To od Kanta pochodzi. Tak prawdę powiedziawszy, to takie subiektywistyczne traktowanie przedmiotu religijnego doprowadziło w jakiś sposób też do laicyzacji, do sekularyzacji. Jest właściwie też krytyka samego pojęcia sakrum. Chciałabym podkreślić to, co Ojciec Święty w ostatniej swojej książce Pamięć i Tożsamość napisał. Jest taki piękny tekst, że właściwie właśnie i filozofia religii, fenomenologia religii może opierać się i analizować doświadczenie ludzkie, ale musi mieć świadomość realistyczną, że u podstaw wszystkiego jest realnie istniejący Bóg, który jest źródłem wszystkiego i który jest ostatecznym celem wszystkiego. Także wydaje mi się, że jest ważne, żeby sobie uświadomić, w jakie sakrum my wierzymy, bo właśnie ta subiektywizacja sakrum doprowadziła do tego, że to właściwie człowiek jest źródłem sakrum i to prowadzi do laicyzacji, desakralizacji, do zamknięcia religii tylko w kulturze. A przecież Bóg i my transcendujemy, przekraczamy kulturę. Czyli to jest ogromnie ważne, żeby sobie uświadomić, w co my wierzymy. I czym jest religia? To jest przedziwne, żeby dzisiaj o tym mówić, ale takie są różne rozumienia religii. Na przykład postmoderniści teraz mówią o powrocie sakrum, ale chodzi o taką religię laicką, religię w granicach tylko rozumu, religię zamkniętą tylko w kulturze. Ale chodzi o to, że religia transcenduje kulturę, transcenduje, bo człowiek transcenduje kulturę. Przede wszystkim Bóg nie jest tylko tworem kulturowym. I to są delikatne sprawy, to są trudne sprawy, ale to są ogromnie znaczące sprawy dla rozumienia, czym jest religia w ogóle, ale chrześcijaństwo także, bo nie można chrześcijaństwo sprowadzić tylko do kultury. Ona inspiruje kulturę, ona zwieńcza kulturę, ona gwarantuje właściwy kierunek kulturze, ona jest zwornikiem całej kultury, daje sens kulturze, człowiekowi i kulturze, ale transcenduje kulturę, a nie jest tylko faktem kulturowym. A często właśnie pojęcie sakrum się zamyka do przeżycia wewnątrz człowieka i przeżycia, które ma tylko wymiary w kulturze. Przecież jest tak dużo deformacji, tak dużo sekt, tak dużo cały New Age i wszystko. To rozumieją religia ducha. Co to jest religia ducha? To jest tylko trochę przeżyć takich niecodziennych. A nie można sprowadzić religii do tego. Albo to jest wiara w realnie istniejącego osobowego Boga, albo nie bawmy się. Także to jest wielki dzisiaj problem i wcale niełatwy, bo każdy tak lubi iść z prądem, a tu trochę trzeba iść niestety pod prąd i mówić Bóg czy sakrum.
Mówiła siostra Zofia Zdybicka. Świadkowie miłosierdzia.
Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
W Krakowie Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, czyli popularnie Szarytki, ma pod swoją opieką nie tylko dom dziecka, ale także miejsce, w którym jego wychowankowie uczą się odpowiedzialności, samodzielnego gospodarowania i podejmowania codziennych decyzji. Reportaż Magdy Dobrzyniak.
Beati misericordes, beati misericordes. Nie wystarczy zapewnić dach nad głową i opiekę. Dzieci wychowywane w domu dziecka muszą także nauczyć się samodzielności w dorosłym życiu. Badania pokazują, że wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych są w sporej części bierni i nie radzą sobie z problemami codzienności. Pomostem przerzuconym między trudnym dzieciństwem w domu dziecka a życiem na własny rachunek mogą więc stać się domy usamodzielniania. Jeden z pierwszych takich domów w Krakowie prowadzą siostry Szarytki.
Siostra Barbara Gołąb, dyrektor Domu Dziecka Świętej Ludwiki. Jest to pewną szansą dla młodzieży już dorastającej, szansą na udane dorosłe życie. I myślę, że to jest najistotniejsze.
W jaki sposób te szanse młodym osobom tutaj dajecie?
Poprzez pomoc w nabyciu umiejętności niezbędnych do dorosłego życia. Poprzez nabycie umiejętności gotowania, gospodarowania własnym budżetem, planowania pewnych rzeczy i wydatków między innymi, naukę zadbania o higienę, o porządek w pomieszczeniach. Również przez naukę załatwiania pewnych spraw urzędowych, żeby taki młody człowiek po wyjściu z tego domu mógł sobie poradzić.
Rozumiem, że ci młodzi ludzie uczą się tutaj praktycznie i na co dzień po prostu prowadzenia domu.
Takie mamy założenia, bo są to pierwsze dni istnienia tej grupy usamodzielnienia, więc takie mamy plany.
Ile osób w tej grupie jest?
12 osób.
Cała ta dwunastka to są wychowankowie Domu Dziecka Sióstr Szarytek.
Tak.
Dlaczego tego typu placówki muszą powstawać? Na jakie potrzeby, na jakie bolączki odpowiadają domy usamodzielnienia?
Myślę, że chodzi tu o nabycie tych umiejętności samodzielnego gospodarowania. Będąc w takim wspólnym domu dziecka, gdzie jest kuchnia, gdzie wszystkie takie potrzeby podstawowe są odgórnie, można tak powiedzieć, zaspokojone, chociaż też nie bez udziału dzieci, bo dzieci też się wdrażają powolutku. Niemniej jednak taka grupa stwarza szansę na spróbowanie własnych sił. I myślę, że ta młodzież będzie miała do tego warunki, ma swoją kuchnię, ma też taki pokój dziennego pobytu, ma swoją pralnię, ma swoje pomieszczenia, o które trzeba zadbać. Więc myślę, że taką szansę będzie mieć. Wychowawcy pomogą, aby nauczyli się i gotować, i szyć, i załatwiać sprawy urzędowe. Mam nadzieję, że ta młodzież będzie miała dobry start.
Czy ci młodzi ludzie mają szansę na to, żeby stworzyć tutaj namiastkę domu, namiastkę rodziny.
Sądzę, że tak. Są otwarci i radośni, a myślę, że to jest podstawa do tego, by stworzyć namiastkę rodziny, a przynajmniej dobrą wspólnotę.
Jakie kryteria muszą spełnić ci młodzi ludzie, by się do takiej grupy usamodzielnienia zakwalifikować?
Przede wszystkim muszą chcieć i muszą sami zadeklarować, że oni chcą przejść do takiej grupy, że chcą mieć jakieś większe wymagania, że podołają temu, spróbują. Wiadomo, że nikt nie jest idealny i na pewno nie obędzie się bez błędów, to jest normalne, ale jeżeli jest dobra wola, chęć i takie otwarcie się na to, że jeżeli będę popełniać błędy, jeżeli ktoś mi to jakoś uświadomi, spróbuje to jednak naprawić, to myślę, że to jest duża szansa i właściwie to jest podstawowe kryterium przejścia do tej grupy. Poza tym pewne jakieś minimum takiej odpowiedzialności, że jednak ta osoba już w jakimś sensie się sprawdza i rokuje nadzieję, że rzeczywiście podoła tym wymaganiom. Ale te dobre chęci są podstawowe, wydaje mi się.
Czy można oczekiwać w takim razie, że osoby, które z takiego domu usamodzielnienia wyjdą, które będą miały to doświadczenie, łatwiej odnajdą się w dorosłym, samodzielnym życiu niż ci wychowankowie domów dziecka, którym nie będzie to dane, czy nie jest to dane?
Sądzę, że na pewno będzie im łatwiej odnaleźć się w życiu i myślę, że po paru latach będzie można to zweryfikować.
To miejsce jest znakiem nadziei, uważa kardynał Franciszek Macharski.
To jest znak nadziei. Tyle, że nie wymaga się od innych, tylko się samemu otwiera te bramy nadziei. Jest możliwy ład, dobroć, życzliwość, miłość, serdeczność, opiekuńczość. Wszystko to jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Tyle, że trzeba zaczynać od siebie. I swojego małego świata. I swojego małego świata. Na tym polega nadzieja, że to, co jest nawet bardzo trudne, staje się możliwe. Byleby tylko człowiek przyjął tego, który przyszedł miłość wnieść w świat.
Młodzi ludzie mieszkają w tym domu od niedawna, ale już teraz traktują go jak swój własny.
Nazywam się Maciej Majewski. Jestem uczniem trzeciej klasy technikum budowlanego. Jesteśmy na korytarzu w wejściu do naszego nowego budynku pod patronatem świętego Pierdziordzia Wrasatiego. Przejdziemy może teraz do kuchni.
Kuchnia znajduje się na parterze.
Tak, też na parterze. Kuchnia jest dobrze wyposażona. Na początku dostajemy jedzenie z kuchni, z placówki ogólnej. W późniejszym czasie będziemy sami gospodarować, będziemy sami kupować, gotować. Sami będziemy musieli wszystko robić.
Gotowałeś już kiedyś?
Tak, codziennie podpiekam ziemniaki. Swoje kilka potraw znam, każdy zna kilka potraw, a resztę się będzie trzeba douczyć.
I tutaj przygotowywane są posiłki, jak rozumiem, i jecie też.
Tak, tutaj też jemy.
Nie przeszkadza w nauce? Rozgardiasz w kuchni, czy...?
Nie, mamy oddzielne godziny na posiłki i oddzielne godziny na naukę. Jeżeli ktoś potrzebuje ciszy, w każdym pokoju znajdują się biurka, w którym można sobie usiąść i je pouczyć. Jeżeli potrzebuje więcej.
Idziemy teraz na pierwsze piętro, gdzie znajdują się...
pokoje mieszkalne.
Ile jest tych pokoi?
4. Jeden zajmuje siostra, która mieszka tutaj na stałe, jest wychowawcą. Znajduje się ten pokój na końcu, po lewej stronie. W każdym pokoju mieszkają dwie osoby. Pokoje na pierwszym piętrze mają dodatkowo balkon, na drugim piętrze nie ma tego rozmaicenia.
Wszystko nowiutkie. Rozumiem, że utrzymywanie porządku w tych pomieszczeniach też do Was należy.
Tak, musimy zadbać o wszystko.
Idziemy teraz do tych pokoi, które znajdują się na drugim piętrze i gdzie nie ma balkonów.
Tak, niestety, balkonów nie ma.
Była bitwa o te pokoje z balkonami, czy jakoś się podzieliliście?
Nie było bitwy, dziewczyny poszły na dół, solidarnie. Dziewczyny na dół, chłopaki na górę.
Co jeszcze warto pokazać? Czy to już jest wszystko?
Na strych panią prowadził nie będę, bo nie wiem jak tam jest, jeszcze tam nie byłem. Dom jeszcze składa się z magazynu, w którym przechowujemy środki czystości i narzędzia do sprzątania do ogrodu, domu. Znajduje się łazienka, w której mamy pralkę. Co tydzień mamy zmiany. Dwie osoby są odpowiedzialne za pranie i prasowanie. 3 następne za posiłki. Przygotowywanie, zmywanie, pilnowanie czystości w kuchni. Następna osoba za dolny korytarz i uczelnię. Następna za schody. 2 do ogrodu, a 2 pozostałe mają wolne.
Patronem domu usamodzielniania dla wychowanków domu dziecka imienia świętej Ludwiki jest Pier Giorgio Frassati, młody, pełen radości życia chłopak z Turynu, niezwykle wrażliwy na potrzeby bliźnich, staje się wzorcem dla mieszkańców domu.
Czego się spodziewasz po tym doświadczeniu? Czym ono dla ciebie może się stać?
Zobaczę, z jakimi problemami spotkam się w przyszłości. I nauczę się żyć oszczędnie nauczę się tak samo, że jeżeli pozwolę sobie na to, nie będę mógł pozwolić sobie na inne.
Boisz się przyszłości? Boisz się tego samodzielnego życia?
Oj, tak. Boję się, ponieważ nie wiem, jak ona będzie wyglądać. Jeżeli się uda, postaram się dostać na studia. Jeżeli nie, to prawdopodobnie wezmą mnie do wojska.
A co z twoją rodziną?
O mamie nie będę lepiej opowiadał. To z tatą utrzymuję stały kontakt. Jeżdżę do niego na każde weekendy, wakacje i święta.
Wspieracie jakoś?
Tak, wspieram je duchowo i czasem finansowo.
Mam na imię Iwona. Uczę się w szkole gastronomicznej, obecnie uczęszczam do technikum.
Trudno ci było zdecydować się na zamieszkanie w domu usamodzielnienia?
To był taki po prostu mój cel w sumie, żeby po prostu się usamodzielnić, mieć jakieś tam większe perspektywy, większe możliwości, wiedzieć już coś o życiu, wiedzieć coś o usamodzielnieniu. Na temat tego wszystkiego...
Jakie nadzieje wiążesz z mieszkaniem?
Myślę, że się czegoś nauczę, samodzielności przede wszystkim, żeby sobie dać radę w życiu. To jest taki początek. Natomiast za rok właśnie dostaję mieszkanie, już dostałam i właśnie będzie remontowane, żebym ogólnie sobie poradziła. To jest taki początek. Wszystkiego tam po trochę się nauczymy. Jakoś na razie jest tak, że nie ma większych problemów, że myślę, że sobie bym poradziła.
Jakie masz plany na przyszłość po skończeniu szkoły? Co byś chciała robić?
Chciałabym pójść na studium jakieś albo na studia, jeszcze zobaczymy. No i znaleźć przede wszystkim dobrą pracę, założyć dobrą rodzinę. Oczywiście szczęśliwą.
A twoja rodzina?
Znaczy, zazwyczaj nie rozmawiam na takie... Nie chciałabym rozmawiać. Nie wiem, może trochę mądrości, by umieć odróżnić dobro od zła.
A myślisz, że taką namiastkę rodziny tutaj, w tym domu uda wam się stworzyć?
Myślę, że na pewno. To jest takie przygotowanie.
Przez to wspólne gospodarowanie, pewnie problemów na co dzień będzie sporo, trzeba będzie je rozwiązywać.
Tak, mamy sobie tak samo gotować, sami będziemy uczyć się szyć, będziemy mieć tak samo przygotować je duchowo do tego.
Wychowawcy, jak rozumiem, mają nie tyle wam pomagać w tym, co raczej nadzorować, jak sobie radzić.
Tak, na początku teraz w sumie to jest pierwszy tydzień, który po prostu oni jeszcze coś tam, bo dopiero się wprowadziliśmy, natomiast już będziemy zaczynać sami wszystko robić.
Trzymamy kciuki.
Dziękuję.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. Reportaż o prowadzonym przez Szarytki Domu Dziecka kończy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.